Witam Państwa, Lech Pilarski. Stulecie odzyskania niepodległości przez Białystok to stulecie również odzyskania tejże niepodległości przez sporą część naszego regionu, bo ta fala niepodległościowa po 11 listopada 1918 roku zatrzymała się u nas w okolicach Łap na Narwi. Dlaczego? O tym między innymi z naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor Jan Jerzy Milewski, historyk. Panie doktorze, dlaczego musiała owa niepodległość zatrzymać się na Narwi?
To wynikało z ogólniejszej sytuacji. Początkowo myślano, że 11 listopada daje sygnał do przejęcia władzy przez polskie organizacje, polskie struktury, różnego rodzaju komitety obywatelskie. I tak się stało, ale na obszarze, który kiedyś wchodził, czy na większości obszaru, który kiedyś wchodził w skład guberni łomżyńskiej. I w samym Białymstoku też początkowo w wyniku pertraktacji z Rado Żołnierską, Soldaten Ratem. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że Niemcy były wówczas dosyć mocno zrewoltowane i również ta fala rewolucyjna docierała do armii, powstawały Rady Żołnierskie i również ona zgodziła się na przejmowanie przez czynniki polskie części władzy, na ochronę niektórych obiektów, ale automatycznie wycofała się z tego wkrótce na skutek sugestii wyższych szczebli tych rad żołnierskich. Dlaczego? Dlatego, że duże ilości wojska niemieckiego pozostawały jeszcze na wschodzie, bo tutaj powiedzmy sobie szczerze, że Niemcy przegrali wojnę na zachodzie, przegrali tę wojnę również w konsekwencji wydarzeń rewolucyjnych, do których jesienią roku 1918 doszło w Niemczech, natomiast na wschodzie byli dosyć silni.
I zwycięzcy.
I zwycięzcy narzucili Rosji bolszewickiej pokój w Brześciu i chcieli tutaj jeszcze coś ugrać. No chociażby i z tego względu nie byli, tak powiem, chętni do wycofywania się, bo była tutaj dosyć dobra sytuacja aprowizacyjna w odróżnieniu do sytuacji, która była w kraju, czyli w Niemczech. Więc przede wszystkim chodziło o to, żeby zabezpieczyć dobry powrót wojsk niemieckich z frontu wschodniego. I ostatecznie ten wariant uzyskał także wsparcie polskich władz.
Między innymi marszałka Józefa Piłsudskiego.
I właśnie przedstawiciele Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego i przedstawiciele Dowództwa Wojsk Niemieckich podpisali umowę z 18 na 19 listopada, żeby odbywała się ewakuacja wojsk niemieckich linią kolejową z Brześcia poprzez Czeremchę, Białystok i dalej Osowiec, Grajewo do Prus Wschodnich. Dlaczego? Dlatego, że obawiano się, że jeżeli te wojska będą wracały przez Polskę centralną, to może dojść do szeregu incydentów, a chciano tych incydentów uniknąć, więc może lepiej niech Niemcy dłużej panują na pewnym obszarze, mają go w swoim posiadaniu, niż żeby doszło do jakichś tragicznych wydarzeń na większą skalę.
Tym bardziej, że obawiano się również, że Niemcy zatrzymają się w Poznaniu, w Wielkopolsce i będzie kłopot z odzyskaniem owej prowincji dla naszego kraju.
No tutaj również były pewne odniesienia do sytuacji w zachodniej Polsce, ale Niemcy tutaj musieli sobie zdawać sprawę i zdawali sobie sprawę ze stanowiska mocarstw zachodnich, że to nie będzie zależało tylko od nich, nie tylko będzie zależało od tego, jaki oni obszar chcą pozostawić przy swoim państwie, ale jakie terytorium czy jakie granice zostaną im narzucone przez zwycięskie mocarstwa. I tak się ostatecznie stało w wyniku konferencji pokojowej w Paryżu zakończonej podpisaniem traktatu Wersalskiego.
Zatem niepodległość zatrzymała się na Narwi. I co działo się na tym obszarze?
No ja to napisałem kiedyś, kilka lat temu w swojej książce o województwie białostockim, taki tytuł rozdziału Niepodległość na raty właśnie, że ten nasz region uzyskiwał niepodległość na raty. Ale to, że tutaj znajdowały się wojska niemieckie, to jest tylko jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest taka, że rozwijały swoją działalność różne struktury polskie. Te struktury polskie, czy struktury miejscowe, one rozpoczęły działalność już w końcowym okresie okupacji niemieckiej. Na przykład powstawały różnego rodzaju tymczasowe samorządy. Taki tymczasowy komitet miejski powstał również w Białymstoku. Tutaj Niemcy dbali przede wszystkim o reprezentację, o proporcjonalność reprezentacji narodowościowej. I na przykład w tymczasowym Komitecie Miejskim w Białymstoku. W jego skład wchodziło 8 przedstawicieli ludności żydowskiej, 6 Polaków i jeden Niemiec oraz jeden Rosjanin. Podobne komitety powstawały w innych miejscowościach, powstawały rady parafialne, powstawały instytucje, można powiedzieć, wyższego rzędu, takie jak tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego, która wielkie zasługi poniosła w roku 1919, że powstała Naczelna Rada Ziemi Grodzieńskiej, że powstawały również innego rodzaju instytucje, które przyczyniały się jakby do tworzenia zrębów tutaj polskiej państwowości. No chciałbym
bo to
także...
była taka administracja tymczasowa, bo Niemcy no, nie chcieli też wchodzić w niektóre kompetencje.
Niemcy przekazywali część uprawnień tej miejscowej administracji. Tutaj chciałbym dodać, że także w szeregu powiatów byli tak zwani komisarze rządu polskiego, którzy przygotowywali jakby grunt do przejęcia władzy przez stronę polską na tym obszarze, na którym tymczasowo były wojska niemieckie.
I oczywiście nieoficjalnie, tajnie funkcjonowała Polska Organizacja Wojskowa i inne podobne struktury, bo przecież za Narwią w Łapach tworzyło się Wojsko Polskie. I część mieszkańców naszego regionu przez Narew się przedostawała, by tam zaciągnąć się do sił zbrojnych.
Tak, więc różne struktury konspiracyjne, czy też działające legalnie, wspierały właśnie tego typu działania, wspierały, umożliwiały zaciągnięcie się do Wojska Polskiego, z naszego obszaru i oni później znaleźli się w tych formacjach, które wkraczały na ziemie leżące na wschód właśnie od linii Narwi.
Tworzyły się tutaj struktury, mogli ujawnić się działacze wśród mieszkańców i sporo bardzo ciekawych nazwisk i instytucji można by z tego okresu przytoczyć.
Tak, z tym, że tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na jeden fakt, że Niemcy, chociaż w czasie okupacji z jednej strony zezwalali na działalność różnych organizacji, prawda, nastąpiła no, w pewnym sensie demokratyzacja życia, że zezwalali na działania takie, które zwłaszcza miały charakter antyrosyjski, ale też niektórzy z działaczy tych polskich komitetów byli aresztowani. Na przykład w Białymstoku pan Michał Matoszko czy Feliks Filipowicz, oni zaczęli stopniowo powracać właśnie z tych miejsc aresztowań. Przypomnę, że sytuacja była taka rewolucyjna, że z jednej strony mieliśmy rewolucję w Rosji, z drugiej strony tliła się jeszcze rewolucja niemiecka i można powiedzieć, że udało się jakby w Polsce utrzymać sytuację w miarę spokojnie. To znaczy, że nie przeważyły te hasła rewolucyjne, hasła socjalne, hasła społeczne, ale przeważyły hasła patriotyczne, hasła narodowe, chęć odzyskania niepodległości. Chociaż oczywiście, że były akceptowane również i te kwestie społeczne i były partie polityczne, które zwracały uwagę na te kwestie społeczne, one będą podnoszone i będą w znacznym stopniu realizowane. No, na szczeblu państwa były realizowane bardzo wcześnie, chociażby wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy.
Głosowanie kobiet.
Chociażby właśnie wprowadzenie bardzo demokratycznej ordynacji wyborczej, włącznie z udzieleniem praw wyborczych kobietom, z przyznaniem praw wyborczych kobietom. Polska była z jednych z pierwszych krajów europejskich, które takie prawa kobietom przyznał.
To zajmijmy się owym walcem niepodległościowym, który przetoczył się w 1919 roku przez nasz teren od Narwi w stronę wschodnią. Najbliżej to chyba Białystok.
Tak, Białystok. Tutaj chciałem powiedzieć, że były próby w okolicach 11 listopada przejęcia władzy, podjęcia walki z Niemcami. O Białymstoku już mówiłem, ale doszło do tragicznych incydentów również na przykład w Brańsku, w Sokółce. Na szczęście były to tylko incydenty, bo tutaj słusznie polskie organizacje przyjęły słuszną koncepcję, że nie trzeba jakby doprowadzać do strat, do krwawych starć, skoro i tak ta niepodległość będzie wkrótce na tym obszarze. No ale skoro, tak powiem, przedłużał się ten okres pobytu wojsk niemieckich, a jak wiadomo, że to wojsko już było troszeczkę zdemoralizowane, więc dochodziło, jak w przypadku zresztą różnych wojsk, do jakichś tam grabieży, napadów i tak dalej, to oczywiście wywoływało negatywne reakcje miejscowej ludności. I skoro to wojsko ze wschodu jakby się już wycofało, więc nie widziano potrzeby, żeby dalej ta była okupacja niemiecka. Zwłaszcza, że była taka niebezpieczna sytuacja, bo z jednej strony wycofywało się wojsko niemieckie i pozostawiało ono próżnię. i w to próżnię wkraczały oddziały Armii Czerwonej. Chciano temu zapobiec, prawda? Chciano przeciwstawić się tym oddziałom Armii Czerwonej. I to było głównym argumentem, który doprowadził do rozmów w Białymstoku i podpisaniu 5 lutego tak zwanej umowy białostockiej, w której Niemcy wyrażali zgodę na przepuszczenie wojsk polskich na wschód. I już właśnie dzięki temu, już tak powiem 13 lutego został zajęty przez wojska polskie Wołkowysk, prawda? Chociaż przejeżdżało to wojsko przez Bielsk Podlaski, ale faktycznie Bielsk Podlaski 16 lutego. W okolicach Wołkowyska doszło do pierwszych starć pomiędzy Armią Czerwoną, wojskami polskimi. No tutaj niektórzy protestują teraz, że przecież pierwsze walki miały wiele wcześniej pomiędzy polskimi formacjami a Armią Czerwoną, Armią Bolszewicką, ale to były starcia tak zwanej samoobrony, a nie regularnych wojsk polskich.
Czyli z jednej strony mamy ów korytarz życia, że tak powiem, dla Kresu, w którym podróżowało Wojsko Polskie na te tereny, które opuścili Niemcy, a zajmowali bolszewicy, ale z drugiej strony no, Niemcy też już swój cały potencjał zwijały, w związku z tym no, musieli zostawiać te miasta już
tak, no,
tutaj
Niemcy,
w naszym regionie i nie tylko.
Niemcy zdawali sobie sprawę, że nie mogą tej okupacji przedłużać. I w efekcie tej umowy białostockiej 19 lutego wkroczyły do Białegostoku wojska polskie. Czasami się używa tylko określenia, na przykład, że wyzwoliły. Wydaje mi się, że to jest określenie na wyrost, bo to odbywało się drogą pokojową, wycofywały się wojska niemieckie albo tego dnia, albo poprzedniego dnia, wkraczały na ich miejsce wojska polskie. Tutaj chciałem zwrócić uwagę chociażby, że w 3 dni później po wkroczeniu wojsk polskich odbyła się wielka uroczystość w Białymstoku w sobotę 22 lutego, w trakcie której, tak powiem, wystąpił przedstawiciel tych garnizonu niemieckiego, ale również przedstawiciele Polski, którzy dziękowali tym władzom niemieckim za sumienność i sprawiedliwość. No to można powiedzieć, że było wyjątkowo eleganckie przekazanie władzy. Tu jeszcze chodzi o Białystok, to chciałem też powiedzieć, że ten teren został objęty dekretem o wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Te wybory odbyły się już w końcu stycznia roku 1919. W przypadku części powiatów Białostoczyzny zostały przesunięte na później. To znaczy na czerwiec roku 1919 w powiecie białostockim i w powiecie bielskim, a w lutym odbyły się na terenie Suwalszczyzny, więc fakt, że znalazły się w dekrecie o wyborach do Sejmu Ustawodawczego, jakby dla wielu polityków przesądzał, że ten obszar powinien się znaleźć w składzie państwa polskiego. Natomiast nadal była trudna sytuacja na Suwalszczyźnie. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy nie kwapili się z wycofywaniem, bo z jednej strony twierdzili, że oni muszą stanowić tutaj zaporę przed właśnie ekspansją armii bolszewickiej, żeby nie dopuścić do Prus, żeby nie dopuścić do, tak powiem, tego eksportu rewolucji. Ale z drugiej strony, to może było nawet ważniejsze, że oni wspierali, tak powiem, dążenia niepodległościowe, a może nawet ściśle mówiąc terytorialne, dotyczące państwa litewskiego. Dzięki temu myśląc o tym, że oto, tak powiem, sojusznikami ich będą Litwini.
Czyli mimo tego, że Niemcy teoretycznie przegrali, że musieli podpisać traktat pokojowy jako pokonani, próbowali jednak budować tutaj pewne stosunki społeczne i polityczne na Kresach Wschodnich, patrząc dalekowzrocznie po to, żeby dało się tutaj później także rządzić. I stara rzymska zasada wchodziła tutaj w rachubę, divide et impera, czyli najpierw trzeba podzielić, wspomóc te różnorodne aspiracje narodowościowe, polityczne, a potem współdziałać z tymi, z którymi chcieliby.
Tak, więc jeśli chodzi o Suwalszczyznę, to w zasadzie takim elementem decydującym była decyzja Rady Najwyższej, Antanty, która tak powiem, stwierdziła, że Niemcy powinni się z tych terenów wycofać. Została ustalona tak zwana linia Fosza jako granica pomiędzy Polską a Litwą. Jest to, można powiedzieć, najtrwalszy odcinek polskiej granicy, bo do tej pory na pewnym odcinku jest to granica polsko-litewska. Inna sytuacja jeszcze była na terenie Grodzieńszczyzny, bo o samo Grodno rywalizowali nie tylko Białorusini, ale także i Litwini. W którymś momencie nawet rząd białoruski przeniósł się z Wilna, które zostało zajęte przez wojska bolszewickie, do Grodna. No ale ostatecznie 28 kwietnia wojska polskie weszły do Grodna, tegoż samego dnia weszły do Sokółki, no a nadal pozostawała okupacja tych północnych powiatów suwalskiego i augustowskiego.
Końcówka sierpnia, początek września, tam dopiero ta niepodległość dotarła.
Tak. W końcu, o ile się nie mylę, 24 lipca wojska polskie wkroczyły do Augustowa i 24 sierpnia wkroczyły do Suwałk. No, a jeszcze tutaj trzeba zwrócić uwagę na w tych ostatnich dniach sierpnia na powstanie sejneńskie, na walki polsko-litewskie, właśnie ostateczny kształt granic, które no, zakończyły się włączeniem tegoż powiatu w skład państwa polskiego.
Czyli mimo tej okupacji niemieckiej, która przeciągnęła się od 11 listopada, można by powiedzieć, że prawie o rok, jeśli chodzi o odzyskanie niepodległości w naszym regionie, to tutaj jednak funkcjonowały różnorodne struktury, które ujawniały się, przejmowały władzę, budowały zręby polskiej administracji.
Tak, i można powiedzieć, że w jakimś stopniu prowadziły także i działalność gospodarczą, bo niektórzy, tak powiem, z wyrzutem oceniają, że oto przedstawiciel tymczasowej Rady Obywatelskiego Okręgu Suwalskiego, tak powiem, zatrudniał urzędników niemieckich, którzy prowadzili handel drewnem, ale oni mieli po prostu duże doświadczenie i chodziło o to, żeby uzyskać jak najlepsze rezultaty w tym handlu.
Czyli wpływy podatkowe.
Tak, żeby były wpływy podatkowe, wpływy do budżetu.
Bo przecież ci przedstawiciele tych polskich organizacji musieli zorganizować także życie, bo przypomnijmy, że obowiązywała gospodarka wojenna, że trzeba było armię niemiecką utrzymywać i jeszcze zapewnić wyżywienie, środki do życia ludności miejscowej.
Tak, sytuacja materialna, gospodarcza była trudna. My często o tym zapominamy. Może ona szczególnie trudna była we wschodniej części tego przyszłego województwa białostockiego, bo województwo białostockie zostało utworzone na początku sierpnia 1919 roku, ale w 21 roku przyłączono do niego dwa powiaty wschodnie, Grodzieński i Wołkowyski. Ona była trudna również ze względu na spustoszenie będące konsekwencją bieżeństwa. Ludzie wracali z bieżeństwa, z jakby ucieczki, z wyjazdu w głąb Rosji i wracali na całkowicie, kompletnie zniszczone gospodarstwa. Musieli zaczynać wszystko od nowa, musieli zaczynać wszystko od zera.
I tutaj też trzeba było pomagać. A zatem owa niepodległość przedłużała się, jeśli chodzi o Polaków. Jak to było? Być może w różnorodnych pamiętnikach, co ludzie wówczas pisali, bo przecież no, wystarczyło pójść na most do Kruszewa i widzieć wolną Polskę.
No tak, i tak już mówiliśmy wcześniej, tak powiem, nielegalnie przekraczało wielu ochotników Narew, żeby znaleźć się po drugiej stronie, żeby zaciągnąć się do wojska polskiego. No jest mało jest pamiętników dotyczących tego okresu. Wydaje mi się, że jest dlatego mało, że po pierwsze w tych pierwszych kilkunastu latach to pokolenie, które przyczyniło się do odzyskania niepodległości, które brało udział w działalności, nie miało czasu na to, żeby zająć się pisaniem wspomnień. A później to pokolenie zostało w znacznym stopniu wyniszczone deportacjami, aresztowaniami, jak żaden inny obszar na terenie ówczesnego obecnego państwa polskiego. Stąd też takich wspomnień tego rodzaju, tak powiem, dokumentów rodzinnych, osobistych mamy bardzo mało.
Ale mimo wszystko będziemy w tym roku setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Białystok czcili, bo to była ważna rocznica i długo, długo oczekiwana.
Tak. Polskie Towarzystwo Historyczne organizuje w poniedziałek 18 lutego spotkanie na Wydziale Historyczno-Socjologicznym poświęcone właśnie temu odzyskiwaniu niepodległości przez Białystok. Przy okazji odbędzie się również prezentacja albumu, drugiego wydania albumu Honorowi Obywatele Miasta Białegostoku. Serdecznie zapraszamy na plac NZS 1.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem był dr Jan Jerzy Milewski, historyk. Mówiliśmy dzisiaj o stuleciu odzyskania niepodległości przez Białystok. Lech Pilarski. Dziękuję i do usłyszenia.